Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
Przed utworem muzycznym mówiliśmy, że przeniesiemy się razem z Państwem w region, gdzie którego problemów nie da się przeciąć jednym cięciem. Węzeł gordyjski jest tak mocny, że od dziesięcioleci nie da się go rozwiązać. To jest oczywiście Bliski Wschód. Jeżeli Państwo tak myśleli, to Państwo zgadli. Razem z panią dr Agnieszką Bryc, politologiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozwiążemy ten węzeł gordyjski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie rozwiążemy.
Będziemy próbować go opisać, no bo mamy decyzję Stanów Zjednoczonych, która przyznaje dość arbitralnie wzgórza Golan Izraelowi. Jakie ta decyzja ma znaczenie dla kruchego pokoju, niepokoju na Bliskim Wschodzie?
No właśnie, znaczenie jest ogromne, ponieważ z jednej strony Stany Zjednoczone swoją taką jednostronną decyzją zaprzeczają zasadom prawa międzynarodowego i łamią zapisy prawa międzynarodowego, to jest jedno. Czyli Stany Zjednoczone naprawdę komplikują życie międzynarodowe, to jest raz. Dwa, decyzja ta ma ogromne znaczenie polityczne, ponieważ w odróżnieniu od prawa międzynarodowego, polityka na Bliskim Wschodzie ma to do siebie, że pewne, znaczy, że jest szalenie dynamiczne, jest taka płynna, tak trochę jak lawa. Nie wiemy do końca, w którym kierunku popłynie. Akurat w tym przypadku prezydent Trump sankcjonuje coś, co było problemem od roku przynajmniej 67 i społeczność międzynarodowa bardzo jednolicie uznawała wzgórza Golan i aneksję w roku 67, czyli zbrojne przejęcie w wyniku wojny sześciodniowej, za czyn nielegalny. I to, co zrobił prezydent Trump, to uznał nielegalne przejęcie wzgórz Golan i je w sposób jednostronny jakby zalegalizował, co stoi w sprzeczności z umową międzynarodową, czyli z Kartą Narodów Zjednoczonych. Czyli mamy komplikacje na wielu frontach i problem polega dzisiaj na tym, co z tego wyniknie.
Co z tego wyniknie, to za chwilę do tego przejdziemy, ale co to są wzgórza Golan? Co to jest za teren? To jest duży obszar, mały obszar, żyzny, nieżyzny, bogaty w złoża naturalne, czy też nie?
No więc właśnie, wydawałoby się, czym są wzgórza Golan i dlaczego o nich nie pamiętaliśmy. Jest to taki, powiedzmy, płaskowyż, około 1200 km2, położony między Izraelem a Syrią i jeszcze od, powiedzmy, północy powinniśmy wpisać w tą mapę także Liban. I rzecz polega na tym, że wyjątkowość tych wzgórz Golan jakby wynika z tego, że one mają swoją taką wyjątkową topografię, to znaczy pozwalały Izraelowi w roku 67, a potem w 73 nie tyle obronić się, ale powstrzymać wojska syryjskie przed, powiedzmy, działaniami wojennymi, skutecznymi działaniami wojennymi. Można by powiedzieć, że ich takie, ta topografia jest o tyle wyjątkowa, że jeżeli Państwo kojarzą mapę Izraela i kojarzą jezioro Tyberiackie, czyli Morze Galilejskie, i kojarzą także Morze Martwe, to trzeba powiedzieć, że Jezioro Galilejskie jest położone, może inaczej, to jest poziom minus 200 metrów poniżej poziomu morza, a najwyższy szczyt oprócz góry Hermon, która leży tam w okolicy, ale powiedzmy same wzgórza Golan, to jest mniej więcej plus 300 metrów nad poziomem morza, więc pod względem takim wojskowym pozwalało to Izraelowi utrzymać kontrolę nad niższym terenem, czyli tą taką drogą, bramą do Syrii, bo pamiętajmy, ze wzgórz Golan to jest tylko 60 kilometrów do Damaszku, więc mamy taką otwartą, płaską bramę i ścieżkę do serca państwa syryjskiego.
A z drugiej strony mamy naturalny, może niewielki, ale naturalny mur, który chroni Izrael przed najeźdźcą z północy.
Tak jest. I sami wojskowi, podkreślają, że kontrola wzgórz Golan daje im pod względem geopolitycznym geostrategicznym przewagę nad potencjalnymi wrogami, ponieważ tam są umiejscowione i pewne instalacje wojskowe, i instalacje nasłuchowe, czyli to zapewnia taką bardzo podstawową obronę państwa Izrael. I co więcej, znaczy militaria to jest jedno...
Czyli tam, to jest prawda, że tam stoją te wielkie radary, które tak, celują w Syrię i podsłuchują wszystkich.
Tak jest, to jest ten region, a poza tym wzgórza Golan są o tyle istotne dla samego Izraela, ponieważ jakby trzeba pamiętać, że Bliski Wschód to nie tylko ropa, to także woda. Jezioro Galilejskie i plus te źródła, które wypływają właśnie w tamtym regionie, zasilają przede wszystkim Izrael, a także Syrię, czyli można by powiedzieć, że pod wzgórzami Golan mamy wielki rezerwuar wody pitnej, którą jakby, żeby przetrwać, trzeba kontrolować. Co więcej, wzgórza Golan to także dosyć żyzna gleba. Jeżeli państwo są zwolennikami wina, to wino izraelskie, które czasem nabywamy także w polskich supermarketach, to jest właśnie to jest wino z winiarni na wzgórzach Golan. Więc jakby wpisując to także w politykę, można powiedzieć, że Izrael, który zaanektował w 67 roku wzgórza Golan, doprowadził do takiej sytuacji, że mógł negocjować i negocjował z Syrią najpierw z Hafezem Asadem, czyli ojcem obecnego prezydenta Bashara Asada, a później z samym Basharem Asadem warunki pokojowe. I to, co było wyłożone na stole, to właśnie było oddanie albo przekazanie, albo nawet takie utrzymywanie na zasadzie Hongkongu przez określony czas wzgórz Golan pod kontrolą Izraela.
A co się zmieniło 24 marca przed tym dekretem? Tam były wojska izraelskie, tam były czołgi izraelskie, to był teren pod kontrolą izraelską, czy nie był?
No właśnie, bo jakby pytanie się pojawia, czy jest ten teren? Więc może powiedzieć tak, jeżeli pod względem militarnym zostały wzgórza Golan przyjęte w 67 roku, to zostały wzgórza Golan objęte ustawodawstwem i prawem Izraela, czyli włączone do systemu prawnego Izraela w roku 81.
Czy tam jest i armia, i policja, i prawo izraelskie?
Tak jest, to jest wszystko to, co jakby jest dzisiaj w samym Izraelu. Czyli mamy takie przedłużenie państwowości Izrael na wzgórza Golan i nie wolno pod tym względem mylić wzgórz Golan nie można mylić wzgórz Golan w porównaniu z na przykład zachodnim brzegiem Jordanu, bo oba terytoria są okupowane, natomiast wzgórza Golan zostały anektowane i przyłączone do państwa Izrael, natomiast zachodni brzeg Jordanu nie jest klasycznie terytorium okupowanym.
To pytanie, po co? Czy po co ten akt, skoro, po co ten ambaras cały, po co te listy i oburzenie światowe na Izrael i na prezydenta Trumpa, skoro armia była, policja była, prawo było.
To co więcej, społeczność międzynarodowa skutecznie zapomniała. Tak, jeżeli my mówiliśmy o Izraelu, to kojarzyliśmy Izrael i problem okupacji zachodniego brzegu. Mało kto, a w zasadzie nikt nie mówił o tym, że wzgórza Golan są również terytorium okupowanym. Więc można powiedzieć, czy to była niedźwiedzia przysługa prezydenta Trumpa, czy była to faktyczna przysługa prezydenta Trumpa dla premiera Benjamina Netanyahu.
Zaczęliśmy od tego, że względem prawa międzynarodowego nic się nie zmienia. Arbitralna decyzja USA nie zmienia decyzji ONZ-u i innych międzynarodowych praw.
Warto to podkreślić, bo prawo międzynarodowe i nawet te rezolucje, które były także przyjęte czy zaakceptowane, czy za którymi głosowała nie tylko Rosja, wcześniej Związek Radziecki, ale także ówcześnie Stany Zjednoczone, to był rok 67, potem 73, 4 i 81. I cały szereg rezolucji mówił, Rady Bezpieczeństwa ONZ mówił to, że nie można, znaczy nielegalna jest okupacja wzgórz Golan, to jest rok 67, a rok 81, czyli rezolucja 497, jeżeli dobrze pamiętam, mówi tak, że prawo, czyli rozciągnięcie ustawodawstwa izraelskiego na wzgórze Golan jest nieskuteczne pod względem prawnym, czyli nie ma znaczenia, czyli nie rodzi konsekwencji prawnych. Więc można by powiedzieć, że Stany Zjednoczone zrobiły taki prezent premierowi Netanyahu na potrzeby przede wszystkim dzisiaj kampanii wyborczej.
Czyli te wybory po co?
Wracamy znowu do wyborów.
To są kwietniowe wybory, 9 kwietnia.
Tak. 9 kwietnia mamy wybory w Izraelu i rzecz także polega na tym, że to są jedne z bardziej ekscytujących wyborów od lat. I po raz pierwszy premier Netanyahu może stracić swój urząd, to jest raz, a po drugie może zostać faktycznie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ponieważ najprawdopodobniej zostaną postawione mu zarzuty, o których już ostatnio rozmawialiśmy. I można by powiedzieć, że z całą pewnością będzie prezydentem, który, nie prezydentem, przepraszam, premierem, który podobnie jak prezydent Moshe Katsav znajdzie swój finał w więzieniu. Natomiast to, co zrobił prezydent Trump, to pomógł premierowi Netanyahu dzisiaj wzmocnić swoją pozycję, ponieważ jego szanse słabną, wzmacnia się opozycja i to, co zrobił prezydent Trump, to w zasadzie pokazał Izraelczykom, że patrzcie, to dzięki tej wyjątkowej przyjaźni, nie tylko pomiędzy państwami, ale także pomiędzy premierem a prezydentem Stanów Zjednoczonych, dzisiaj Izrael w sposób taki, w zasadzie można powiedzieć z perspektywy amerykańskiej, ostateczny, tak, dostaje, czy w zasadzie potwierdza się legalność obecności izraelskiej na wzgórzach Golan. I to wszystko jest zasługą premiera Netanyahu, więc nikt inny nie będzie gwarantował sukcesu państwa Izrael jak premier Netanyahu.
Chociaż do Polski kilka dni temu przyszedł sondaż, który pokazuje, że partia Likud ma 1% przewagę nad główną opozycją, która to jest partia Mamy Przyszłość, zdaje się.
Tak jest.
Pana Jaira Lapida.
Znaczy, w zasadzie Lapid wchodzi dzisiaj w koalicję z takim trio generałów, szefów sztabu, czyli w zasadzie mówimy o takiej koalicji niebiesko-białej. Te kolory wzięte są z kolorystyki, symboliki flagi izraelskiej. I można powiedzieć, że ta koalicja niebiesko-biały, w którą wchodzi także Jair Lapid, spowoduje, że wybory będą naprawdę ekscytujące. To znaczy dzisiaj faktycznie od kilku miesięcy sondaże wyborcze w zasadzie pokazują, że Likud premiera Netanyahu i biało-niebiescy idą łeb w łeb. Dzisiaj mówi pan redaktor o tej 1% przewadze, jutro będziemy mówić o 1% przewadze Gantza i koalicji biało-niebieskich. A wszystko to się dokona faktycznie 9 kwietnia i zobaczymy, czy prezenta Trumpa był skuteczny, czy nie, bo w ostatnich wyborach sytuacja była dosyć podobna i premier Netanyahu musiał uciec się do trochę innej metody, czyli straszył wyborców dokładnie w tym samym dniu, kiedy jakby pierwsze sondaże pokazywały, że jednak przegra. On wystąpił z taką odezwą, że należy iść do urn, ponieważ wyborcy palestyńscy, czyli izraelscy Arabowie, są przywożeni czy dowożeni autobusami do punktów wyborczych. Tutaj z kolei działa z dużym wyprzedzeniem i to, co mamy, to, o czym mówimy, czyli uznanie wzgórz Golan i dodatkowo dzisiaj kryzys na odcinku Gazy, jest pewną formą kreowania wizerunku takiego z jednej strony króla Bibiego, bo taką maksywkę Bibi, ale czasem mówimy o nim King Bibi, a z drugiej strony Mr. Security, czyli to jest to, co, prawda, mówimy dzisiaj w kontekście dziejącego się, jakby nie było, kryzysu czy ostrzału Strefy Gazy.
No właśnie, to ostatni temat, bo kolejny dzień latają rakiety ze Strefy Gazy na terytorium Izraela, a w drugą stronę latają myśliwce. Co jest powodem tego nagłego ożywienia konfliktu?
No właśnie, o tym moglibyśmy opowiadać do jutra w zasadzie, ale tak streszczając się bardzo szybciutko, no można powiedzieć tak, że znowu, znaczy nie chcę zabrzmieć, nie chcę państwa tutaj zanudzić, ale naprawdę wpisujemy to znowu w kampanię wyborczą, ponieważ nieraz zarzucano premierowi Netanyahu to, że jeżeli miał duże kłopoty, zwłaszcza w kampanii wyborczej, to czasem uciekał się do pewnego nie tyle sprowokowania, ale nie zagaszenia kryzysu na odcinku Izrael-Hamas, czyli na odcinku Izraela i Strefy Gazy. I tutaj wygląda to podobnie, ponieważ zaczęło się to od takiego dosyć, jak to sami Izraelczycy mówią, przypadkowego wystrzału tak? Sami członkowie Hamasu przyznali się, że niżsi rangą wystrzeli przez przypadek, oczywiście mało kto w to wierzy, pewne rakiety. Dzisiaj mamy akcję za, znaczy mamy oko za oko, więc...
Ale to rząd Izraela mógł powstrzymać, mógł wygasić ten konflikt dyplomatycznie, czy jakimiś kanałami nieformalnymi?
Nie, nie o to chodzi, że mógł wygasić, ale mógł nie eskalować, bo problem polega na tym, że w sytuacji takiej, kiedy faktycznie mamy do czynienia z takim inicjującym ostrzałem ze strony Hamasu, Izrael reaguje z wielokrotnioną siłą. Więc za chwilę mamy taką naprawdę mocno wyeskalowaną reakcję.
A ta spirala napędza słupki wyborcze jednej partii, jak rozumiem.
Ale z drugiej strony stanowi ogromne zagrożenie, ponieważ jeżeli doszłoby do interwencji Izraela w Strefie Gazy, nie byłaby to zwykła taka sobie interwencja, mogłoby dojść do poważnego konfliktu, a to już by to już jakby stawiałoby ogromne, Izrael, w zasadzie bezpieczeństwo Izraela przed nie tyle znakiem zapytania, ale w sytuacji ogromnego ryzyka, bo problem Hamasu to nie jest tylko problem Strefy Gazy, to jest także problem w ogóle radykalizacji w tamtym regionie i zapewnienia Izraelczykom bezpiecznego funkcjonowania w ogóle w samym Izraelu.
Jak się patrzę na relacje polsko-izraelskie, izraelsko-syryjskie, izraelsko-hamasowskie, czy izraelsko-strefogazowskie, to jednak czasami jestem zwolennikiem monarchii, tam nie ma wyborów i nie ma eskalacji. Doktor Agnieszka Bryc, politolog Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, była gościem popołudnia wnet, moim kochanym Toruniu, 17:07 na zegarach. To co, czas na Częstokraj, a potem pomówimy o Getbacku, bo dzisiaj było dość ciekawe spotkanie.